temat, który chcę podjąć w tej refleksji, bardzo mocno okrojonej w stosunku do tego, co zostało przygotowane do druku, dotyczy tego, jakie wnioski z soborowej mariologii wynikają dla duchowości, dla teologii duchowości i duchowości w kontekście polskim. Od razu tutaj, pomijając cały wywód metodologiczny, chcę uwrażliwić, że słowo duchowość funkcjonuje w dwóch wymiarach. Jako konkretne realizowanie powołania do świętości lub jako refleksja teologiczna, więc wtedy jest to teologia duchowości, ale często w skrócie nazywana bywa także duchowością. To powiązanie pomiędzy duchowością a mariologią oraz życia duchowego z maryjnością jest na tyle oczywiste, że nie wymaga tutaj analizowania tego, tym bardziej, że ojciec profesor Perella przed południem też dużo o tym mówił. Jeśli mówimy o implikacjach posoborowej mariologii dla duchowości, to dotyczą one zarówno życia duchowego jako takiego oraz ściśle z nim związanej teologii duchowości. Na podstawie uważnej lektury 8 rozdziału Konstytucji o Kościele Lumen Gentium i innych współczesnych dokumentów Kościoła, implikacje posoborowej mariologii dla duchowości można byłoby ująć w trzy grupy. A więc implikacje o charakterze metodologicznym, implikacje o charakterze treściowym i praktycznym. Tym ostatnim prawdopodobnie poświęcę tylko parę zdań. I od razu zastrzegam, że te implikacje mają, przynajmniej w tym, co chcę zaprezentować, mają zasadniczo bardziej charakter postulatywny, aniżeli diagnostyczny, z uwagi na brak stosownych, uwiarygodnionych źródłowo analiz tego połączenia. Więc bardziej są to postulaty niż wnioski wynikające z tego, co jest, bo po prostu to nie było do końca badane. Jakie są implikacje, czyli część pierwsza, implikacje o charakterze metodologicznym? Tym, co jako pierwsze narzuca się teologowi duchowości w związku z posoborową mariologią, to potrzeba większego otwarcia teologii duchowości, a ściślej specjalistów w tej dziedzinie, na problematykę maryjną, która w rzeczywistości Kościoła w Polsce odgrywa doniosłe znaczenie. Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater oraz w wielu innych swoich wypowiedziach upomina się nie tylko o naukę wiary odnośnie do prawd związanych z osobą Maryi, ale również o życie z wiary, czyli, jak pisze, o autentyczną duchowość maryjną, to jest taką, która byłaby oparta na Piśmie Świętym, tradycji i wskazaniach Watykanum Secundum, Redemptoris Mater 48. Z tak rozumianą duchowością maryjną powinna być kompatybilna pobożność maryjna. Obydwie zaś mają swe źródła w niezwykle bogatym historycznym doświadczeniu duchowym poszczególnych osób i wspólnot chrześcijańskich na całym świecie. Pomimo tego wskazania na ścisły związek mariologii, czyli tej nauki wiary, z duchowością, czyli życia z wiary, obydwie te dyscypliny teologiczne, a więc mariologia i teologia duchowości, przynajmniej na gruncie polskim są dopiero na początku wspólnej drogi poszukiwań i refleksji, które wpisują się w troskę Soboru Watykańskiego II o przyznanie Maryi właściwego miejsca w wierze i kulcie Kościoła. Chodzi mi o tę wspólną drogę. Nie mówię, że mariologia jest jakoś tam zacofana, ale ta współpraca z teologią duchowości i mariologią, wydaje mi się, jest dopiero, tak nabiera dopiero rozpędu. Dotychczasowa mariologia, konceptualistyczno-spekulatywna lub, jak mówił bodajże ojciec Perella przed południem, ta ontologiczno-dedukcyjna, była zbytnio skupiona na sobie, aby pełniej otworzyć się nie tylko na właściwe dla teologii źródła i loci teologici, ale także na inne dyscypliny teologiczne. Podobnie teologia duchowości, jeszcze nie tak dawno ujmowana i nazywana jako ascetyka, to starsi księża mieli w seminariach ascetykę, czy też nazywana teologią doskonałości lub co najwyżej teologią życia wewnętrznego, przynajmniej do Soboru Watykańskiego II, uprawiana była w oparciu o metodę scholastyczną w paradygmacie teologii odgórnej, tej dedukcyjnej. Wystarczy sięgnąć do znawianego już chyba po raz czwarty przez franciszkanów Niepokalanowie dzieła Gary'ego Lagrange'a Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. To jest typowy podręcznik duchowości pisany z pozycji neoscholastycznych, z tej teologii odgórnej, gdzie nie rozpatruje się człowieka jako konkretu, ale pewne zasady. Tam się liczy zasada. Tak ma być, bo tak to wynika z dogmatu. Natomiast nie wynika to z doświadczenia. Tam nie ma miejsca na doświadczenie poszczególnych osób. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się coraz większe zainteresowanie doświadczeniem duchowym jako punktem wyjścia dla refleksji nad życiem duchowym, co czyni teologię duchowości bardziej otwartą na inne dyscypliny teologiczne i nauki humanistyczne. Z tym jednak wiąże się poważne obciążenie, jakim jest nadmierna psychologizacja duchowości. O ile mariologia w Polsce, w odróżnieniu od maryjności, w znacznym stopniu odeszła już od przedsoborowego paradygmatu metodologicznego i coraz bardziej uprawiana jest kontekstualnie, o czym mówił pan profesor Langella, a więc z szerokim otwarciem na inne obszary teologii i nauk humanistycznych, to teologia duchowości pod tym względem ma jeszcze przed sobą długą drogę, przede wszystkim w zakresie samoświadomości metodologicznej. W Polsce metodologią teologii duchowości zajmowałem się chyba tylko ja do tej pory i nic mi nie wiadomo, żeby też gdzie indziej się zajmowano w takim stopniu. I właśnie ta samoświadomość metodologiczna, jak się wydaje, stanowi istotny warunek twórczej współpracy teologii duchowości z mariologią. Dopóki teologia duchowości nie będzie miała własnej, przejrzystej samoświadomości metodologicznej, zrozumiały będzie ten lęk o zawłaszczenie przez inne dyscypliny teologiczne. Odnosi się wrażenie, że współcześnie to mariologowie bardziej dostrzegają potrzebę pójścia w stronę duchowości, aniżeli teologowie duchowości potrzebę zainteresowania się mariologią. Być może jest to przejaw poszukiwania nowych obszarów badań. To, że mariologowie bardziej się interesują duchowością, może to jest przejaw poszukiwania nowych obszarów badań, dzięki którym mariologia mogłaby się rozwijać przy założeniu, że wiele kwestii zostało już dostatecznie wyczerpane. W każdym razie mariologowie, podejmując kwestie stricte duchowościowe, takie jak na przykład doświadczenie duchowe i mistyczne, dynamika i środki rozwoju duchowego i temu podobne, posługują się na ogół własną metodą i językiem, co nie zawsze może znajdować akceptację środowiska teologów duchowości, co jest zrozumiałe. Nie pozostaje więc nic innego, jak na bazie istniejących struktur dydaktyczno-naukowych w sposób planowy i celowy aranżować wspólne przedsięwzięcia badawcze. I to jest pewien wniosek, który otwiera się przed nami zarówno po stronie teologów duchowości, jak i mariologów. Powiem tylko tyle, że w Polskim Towarzystwie Mariologicznym, z tego co mi wiadomo, jest tylko dwóch teologów duchowości, a w Polskim Stowarzyszeniu Teologów Duchowości nie ma żadnego mariologa. Natomiast na łamach kwartalnika mariologicznego Salvatoris Mater dotychczas opublikowało swoje artykuły zaledwie kilku teologów duchowości, na przykład Chmielewski, Misiurek, Rybicki, Siemieniewski, biskup Siemieniewski, ksiądz Słomka i chyba tyle. Widzimy, jak wiele mamy jeszcze pod tym względem do zrobienia, zwłaszcza ze strony teologii duchowości. Ważnym krokiem, jaki głównie za sprawą mariologów dokonał się na drodze zacieśniania współpracy pomiędzy mariologią uprawianą kontekstualnie a teologią duchowości, jest bardziej podkreślanie maryjnego wymiaru duchowości katolickiej, aniżeli duchowości maryjnej jako takiej. Zwrócił na to uwagę zarówno Jan Paweł II, jak i papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna w dokumencie pod tytułem Matka Pana, Pamięć, Obecność, Nadzieja, tutaj wspominany przez panią profesor Moricową. To przesunięcie akcentu pokazuje, że chodzi nie tyle o duchowość maryjną jako wyodrębniony, samoistny sposób realizowania powołania do świętości oparty o wzór Maryi, lecz o dostrzeganie wzorczości Bożej Rodzicielki, owego sacrarium Spiritus Sancti, we wszystkich aspektach życia duchowego. Takie ujęcie jest nie tylko bezpośrednią implikacją, jaka wynika z 8 rozdziału Konstytucji Lumen Gentium, ale otwarciem szerokich horyzontów dla refleksji teologiczno-duchowej z zastosowaniem właściwej metody badawczej. Akcentowanie maryjnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej stwarza więc nie tylko właściwe ramy dla aktywności badawczej teologów duchowości z zachowaniem metodologii właściwej dla tej dyscypliny, ale wręcz obliguje ich do uwzględniania historiozbawczej i wzorczej roli Maryi we wszystkich podejmowanych przez nich obszarach badań. Wpisuje się to w postulat ojców Soboru, którzy w Konstytucji Lumen Gentium wzywają teologów i kaznodziejów, aby, cytuję, w rozważaniu szczególnej godności Bożej Rodzicielki starannie wystrzegali się na równi wszelkiej fałszywej przesady i nadmiernej ciasnoty umysłu. Numer 67. Teraz druga część, implikacje o charakterze treściowym. Tu nieco więcej refleksji. Opisując tak zwany przedmiot materialny współczesnej teologii duchowości, czyli obszary zainteresowań badawczych, można wskazać na trzy główne obszary – teologalny, antropologiczny i eklezjalno-społeczny. Z uwagi na to, że teologia duchowości jest nauką teoretyczno-praktyczną, w każdym z tych trzech obszarów wiele uwagi poświęca się pragmatyce życia duchowego. I tak, w obszarze teologalnym, ściśle powiązanym z dogmatyką, a więc bardziej z dogmatyką niż z teologią moralną, to tak jako glosa tylko, bardzo często na uczelniach, także i w świadomości różnych teologów, duchowość i teologia moralna to takie, prawda, dwie prawie bliźniacze siostry. Tymczasem nie. I Baltazar, i Ranner, i wielu innych współczesnych, wybitnych teologów jasno podkreśla, zwłaszcza Baltazar, że duchowość jest bliższa dogmatyce niż moralnej. I to jest poza dyskusją, no ale nie o tym chcemy mówić. Otóż w obszarze teologalnym, ściśle powiązanym z dogmatyką, na uwagę zasługują takie ramowe zagadnienia, jak na przykład zamieszkiwanie Przenajświętszej Trójcy w człowieku, a co za tym idzie zagadnienie chrystoformizacji, kształtowania siebie na wzór Chrystusa, na model Chrystusa, działanie Ducha Świętego, łaski i sakramentów, czyli tak zwanych źródeł i przyczyn sprawczych życia duchowego. Z tym ściśle wiąże się cały obszar, to już druga rzecz, antropologii duchowej, a więc kwestia roli ciała i zmysłów w życiu duchowym, doświadczenia duchowego łącznie z doświadczeniem mistycznym, nawrócenia i dynamiki duchowego rozwoju oraz służących temu środków. Trzecim obszarem badawczym, ciągle jesteśmy w tym przedmiocie materialnym, jest osadzenie życia duchowego w kontekście eklezjalno-społecznym. Wśród kwestii szczegółowych należy zatem wymienić misterium Kościoła jako środowiska życia duchowego z położeniem akcentu na stany życia w Kościele, apostolstwo, zrzeszenia współczesne, a także zaangażowanie na rzecz rzeczywistości doczesnej. We wszystkich tych obszarach badań właściwym dla współczesnej teologii duchowości podejściem metodologicznym, czyli tak zwanym przedmiotem formalnym kwot, jest doświadczenie duchowe. Na te wskazane trzy obszary problematyki staramy się patrzeć od strony doświadczenia duchowego. Co dzieje się w człowieku? Jak on to przeżywa? Oczywiście czerpiąc z przesłanek większych, jakimi są dane objawienia. Oznacza to, że teolog duchowości wymienionymi obszarami badań interesuje się nie tyle od strony przedmiotowej, co raczej od strony podmiotowej, czyli z punktu widzenia podmiotu duchowego. Innymi słowy, bazując bardziej na faktografii i fenomenologii przeżyć duchowych, aniżeli na założeniach dogmatycznych i wnioskach z nich płynących, bada, co dzieje się w człowieku, który żyjąc w określonych uwarunkowaniach, pozostaje w dynamicznej relacji do Boga w Trójcy osób. Wspomniany wyżej imperatyw maryjny, mam tu na myśli ten maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, ubogaca treściowo podejmowane kwestie, nadając im charakter praktyczny z uwagi na m.in. wzorczą rolę Maryi i jej szczególną relację z Boską Trójcą. Wypada teraz zatem przynajmniej w zarysie pokazać, w jaki sposób wzgląd na maryjny wymiar duchowości może ją ubogacać zarówno poznawczo, jak i praktycznie. Za przykład niech posłużą wybrane kluczowe dla duchowości zagadnienia takie jak zamieszkiwanie przy Najświętszej Trójcy w człowieku i działanie Ducha Świętego, duchowość a cielesność, doświadczenie mistyczne, modlitwa czy eklezjalny wymiar życia duchowego. Warto nadmienić, że w polskiej literaturze te kwestie były już podejmowane, były jakieś próby opracowywania niektórych z tych zagadnień w aspekcie maryjnym. W tekście do druku, który gdzieś tam będzie pewnie publikowany, będą podane odpowiednie egzemplifikacje. I parę zdań na każdą z tych kwestii tytułem pewnej ilustracji, jak ten maryjny wymiar może ubogacać zainteresowania teologii duchowości. Zamieszkiwanie przy Najświętszej Trójcy w człowieku i działanie Ducha Świętego. Jest to najbardziej podstawowe zagadnienie w katolickiej teologii duchowości, którego istotą jest przyjęcie daru życia Bożego w sobie i odpowiadanie nań postawą samoofiarowania Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa i na Jego wzór, czyli ta chrystoformizacja, dzięki uświęcającemu działaniu Ducha Świętego. Ta fundamentalna prawda naszej wiary i duchowości staje się bardziej zrozumiała, jeśli odnosi się ją do Maryi, zwłaszcza w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia. Jednocześnie samo misterium niepokalanego poczęcia znajduje odpowiedni klucz hermeneutyczny w duchowej treści encykliki Dominum et Vivificantem, gdzie Ojciec Święty w numerach 58-59 wiele mówi o tym, jak gdyby mechanizmie działania Ducha Świętego w człowieku. Jeżeli na to, co Jan Paweł II pisze w encyklice Dominum et Vivificantum spojrzymy przez pryzmat Maryi, staje się to bardziej czytelne, bardziej konkretne w odniesieniu do życia duchowego. Oczywiście tutaj dokonuję wielkich skrótów myślowych z uwagi na ograniczony czas. Kwestia duchowości a cielesności. Obecne od starożytności w kulturze europejskiej dualistyczne przeciwstawianie ciała i ducha mocno rzutuje na chrześcijańską koncepcję duchowości, co ujawniło się już w samym pojęciu spiritualitas, jakie pojawiło się na początku V wieku, bo wtedy już zaczęto słowu spiritualitas przeciwstawiać takie pojęcia carnalitas, cielesność, a nawet animalitas, zwierzęcość. Czyli w człowieku jest duchowość i zwierzęcość. Natomiast zależy, co tam bardziej do głosu dochodzi. Na szczęście współcześni myśliciele, dostrzegając ostrość problemu, podjęli próbę przezwyciężania tego dualizmu. Nawet jeśli mówimy, że człowiek to jest dusza i ciało, to i, więc mające funkcję koniunktywną, tak naprawdę działa bardziej dysiunktywnie. Jeszcze bardziej podkreśla, że jesteśmy pomiędzy tym duchem a ciałem. Jan Paweł II stwierdza, próbując przezwyciężyć ten dualizm, stwierdza, że człowiek jest duchem ucieleśnionym, czyli duszą, która wyraża się poprzez ciało i ciałem formowanym przez nieśmiertelnego ducha, powołanym do miłości w tej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Mówiąc tak prościej, według Jana Pawła II człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. Więc to już jest inna formuła, to już nie jest dusza i ciało, ale przenikające się dwie rzeczywistości, nierozerwalne, nie dające się rozdzielić. Uduchowiona cielesność, ucieleśniony duch. A zasadą spajającą te dwie rzeczywistości jest miłość. Zwrot antropologiczny, jaki dokonał się na Soborze Watykańskim II, pozostawił swój ślad również na mariologii, co expressis verbis zostało sformułowane przez Pawła VI w adhortacji Marialis Cultus. Papież postuluje bowiem, aby w kulcie Matki Bożej uwzględnić najnowsze osiągnięcia nauk o człowieku. Antropologia integralna, którą streściłem w tym jednym zdaniu przed chwilą, w ujęciu Jana Pawła II, znajduje doskonałą eksplikację w mariologii, zwłaszcza w protologicznej interpretacji dogmatu niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Maryi, która jest modelem życia duchowego, ma bowiem miejsce idealne przenikanie obydwu wymiarów, cielesnego i duchowego. Konsekwencją tego jest to, że w Maryi niepokalanej i wniebowziętej odsłania się zarówno protologiczne, jak i eschatologiczne piękno człowieka, do jakiego może on dojść jedynie na drodze życia duchowego. Trzecia kwestia – doświadczenia mistycznego. Dla chrześcijańskich teologów od początku zawsze mistyka była przedmiotem szczególnego zainteresowania. W ostatnich zaś dziesięcioleciach badaniem przeżyć mistycznych zajmuje się także psychologia, religioznawstwo i inne nauki humanistyczne. Z metodologicznego punktu widzenia jest to niejako podejście oddolne do kwestii mistyki, ujmujące mistykę właśnie jako szczytową fazę rozwoju człowieka, której wyjaśnienia należałoby szukać w niższych fazach. Czyli człowiek własnym wysiłkiem dochodzi do tych szczytów przeżyć jednoczących go z jakkolwiek pojętym bóstwem czy Bogiem. Tymczasem mistologia, czyli teologia mistyki, jako jedna z gałęzi teologii duchowości, ma do mistyki, mówimy tu oczywiście o mistologii katolickiej, ma do mistyki zasadniczo podejście odgórne. Oznacza to, że wyjaśnienia owych szczytowych stanów należy szukać nie tyle w samym mistyku, w jego wysiłku ascetycznym, co przede wszystkim w przedmiocie jego doświadczenia, czyli w Bogu. Przeżycie mistyczne jako doświadczalne doznanie obecności Boga w swoim wnętrzu, proszę zauważyć, istota mistyki to doświadczenie Boga w sobie, nie zjawiska nadzwyczajne, które bardzo często są utożsamiane z mistyką. To przeżycie mistyczne jako doświadczalne doznanie obecności Boga w swoim wnętrzu, często nazywane przez autorów mistycznych dnem lub szczytem duszy, to nie efekt ascetycznych zabiegów człowieka wierzącego, lecz suwerenna inicjatywa boskiej Trójcy, która w ten właśnie sposób pozwala się poznać. W świetle tego zrozumiałe staje się żywe zainteresowanie szeroko pojętą mistyką maryjną, rozumiano zarówno jako mistologia mariologiczna, jak i mariologia mistologiczna. O tym mówiłem 4 lata temu na kongresie w Lourdes. Wybitny mariolog Stefano de Fiores, świętej pamięci, twierdzi nawet, że mistyka jest kluczem hermeneutycznym dla zrozumienia tego, kim jest Maryja. Tymczasem dla teologii duchowości spojrzenie na Maryję, szczególnie przez pryzmat jej Bożego Macierzyństwa i niepokalanego poczęcia, daje możliwość lepszego poznania samego doświadczenia mistycznego, pomimo bardzo skąpych danych biblijnych, i całego duchowego itinerarium chrześcijanina. Maryja bowiem ze względu na wybranie jej na Matkę Syna Bożego, od chwili swego zaistnienia na ziemi żyje napełniona łaską, a więc w stanie ścisłego zjednoczenia z Bogiem, którego bliskości realnie, fizycznie doświadcza w osobie swego Syna od chwili zwiastowania, przez narodzenie, przez całą tajemnicę Nazaretu, potem aż po misterium krzyża i zesłanie Ducha Świętego, kończąc na wniebowzięciu. Można więc powiedzieć, że Maryja przez całe życie zanurzona jest w habitualnym zjednoczeniu mistycznym, które święta Teresa z Awila opisuje jako małżeństwo mistyczne, zaś święty Jan od Krzyża jako stan przebóstwienia. Jak widać z przekazu biblijnego, było to zwyczajne życie izraelskiej ubogiej niewiasty, dalekie od spektakularnych zjawisk, które współcześnie zwykle utożsamia się z sednem mistyki, o czym wspomniałem przed chwilą. Dla chrześcijańskich mistyków taki stan zjednoczenia bywa udziałem zwykle dopiero w ostatnich latach życia. Maryja stanem mistycznym żyje od chwili swego niepokalanego poczęcia. W Maryi nie bez słuszności nazywanej Rosa Mystica odsłania się więc całe bogactwo i pełnia powołania do zjednoczenia z Bogiem i do świętości, którą trafnie zdefiniował Jan Paweł II jako wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Nowo milenium eute 33. Niedoścignionym wzorem takiego stylu życia jest Maryja, rozpoznawana jako mistyczka. I w podobny sposób można byłoby snuć dalsze refleksje nad tym, w jaki sposób posoborowa mariologia i teologia duchowości mogą spotykać się na płaszczyźnie teologii modlitwy, duchowości poszczególnych stanów życia w Kościele, na przykład życia konsekrowanego, czy w innych obszarach właściwych dla teologii duchowości. Niemniej jednak na tych trzech wybranych przykładach widać, jak posoborowa mariologia osadzona w przekazie biblijnym i patrystycznym, otwarta na inne dyscypliny teologiczne, a jednocześnie wrażliwa na to, czym żyje Kościół Święty Hic et Nunc, twórczo inspiruje teologię duchowości i zarazem w teologii duchowości znajduje oparcie w adekwatnej eksplikacji wiary. I proszę Państwa, trzecia część, implikacje o charakterze praktycznym. Ja tylko może je wymienię, zasygnalizuję. Mianowicie ksiądz profesor Kazimierz Pek wspomniał o tym, że w kulcie miłosierdzia Bożego, który został nam zadany przez Jana Pawła II podczas jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, w który środowisko teologów duchowości bardzo się angażuje, myślę, że postać Maryi, Matki Miłosierdzia, jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Chodziłoby o to, aby w ten nurt Bożego Miłosierdzia wpisać w sposób naturalny postać Maryi jako Matki Miłosierdzia, ale nie jako przeciwstawienia Bożej Sprawiedliwości, ale jako ikony Bożego Miłosierdzia. I to jest wielkie zadanie dla teologów duchowości. Następnie bardzo popularne w naszych czasach nabożeństwa fatimskie. W powiązaniu z pracą mariologów, teologowie duchowości stają przed niełatwym zadaniem wypracowania takich sposobów aranżowania celebracji fatimskich w zakresie treści i formy, aby uwolnić je od XIX-wiecznych naleciałości, jak również tych różnych konotacji takich politycznych, które się często pojawiają w kontekście nawrócenia Rosji i tak dalej, i tak dalej. I uwoli i pełniej pokazać Maryję kroczącą z Kościołem i w Kościele drogą wiary chrystocentrycznej. Jeśli chodzi o peregrynację, teraz mamy też, przeszła przez Polskę peregrynacja ikony jasnogórskiej od oceanu do oceanu. Cały ten ruch peregrynacyjny to jest też wielkie wyzwanie dla teologów duchowości. Tutaj muszę przyznać ze smutkiem, że moje środowisko mało się angażuje, jeśli w ogóle się angażuje, w pomoc mariologom w opracowaniu nawet materiałów kaznodziejskich dla kaznodziejów. Wydaje się, że ta forma pobożności maryjnej, jaką jest peregrynacja, nie sama w sobie, ale z uwagi na właśnie posługę kaznodziejską, rekolekcyjną, zdaje się tkwić wciąż w przedsoborowym paradygmacie maryjnym. Więc jest to wyzwanie także dla teologów duchowości. Sanktuaria i pielgrzymki. Takie przychodzi mi taka myśl, że zadaniem dla teologów duchowości byłoby stworzenie nie tylko w sanktuariach, nie chodziłoby o stworzenie infrastruktury takiej hotelowej, gdzie jakaś grupa może się zatrzymać albo też wynająć sobie miejsce na swoje obrady, ale stworzenie środowisk tętniących życiem duchowym. Te środowiska mogliby tworzyć duszpasterze z personelem czy jakieś wspólnoty, grupy, do których pielgrzym czy rekolektant przyjeżdża, żeby zanurzyć się w klimat życia duchowego typowy dla sanktuarium. Żeby sanktuarium nie było tylko atrakcją turystyczną, ale właśnie środowiskiem życia duchowego. To samo dotyczyłoby także pielgrzymek, ale to już jest kwestia, już kończę. Jeszcze tylko dwa zdania o zrzeszeniach. To jest też wielkie wyzwanie dla Kościoła. W charakterystyce współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich rzeczą znamienną jest przywoływanie Maryi jako charyzmatyczki, pierwsza charyzmatyczka. Ale pytanie, jak się to ma przekładać na konkretne życie członków współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich. Warto zaznaczyć, że Jan Paweł II w Christi Fidelis Laici, podając kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich, na pierwszym miejscu wśród tych pięciu kryteriów stawia troskę o świętość członków. Pokazanie Maryi jako wzoru świętości, jako wzoru bycia w Kościele, byłoby tutaj dla teologów duchowości też ważnym zadaniem. I proszę Państwa, parę zdań podsumowania. Jeśli dobrze zapamiętałem z dzisiejszych wykładów plenarnych, bodajże ojciec Perella mówił o tym, albo właśnie pierwszy z prelegentów, mówił o tym, że Mariologia mogłaby być taką płaszczyzną, na której mogłyby się spotkać wszystkie dyscypliny teologiczne. Coś podobnego mówili teologowie duchowości, m.in. Colossio, Ignazio Colossio czy Mojoli jeszcze w latach 80. Tak samo Charles-André Bernard podkreślał, że teologia duchowości to jest taka dyscyplina, w której inne dyscypliny teologiczne mogłyby znaleźć swoje dopełnienie. Więc szukając pewnego pojednania, powiedziałbym tak. Współpraca teologii duchowości, teologów duchowości z mariologami może stworzyć tę płaszczyznę, w której polska teologia może odnaleźć swój pierwotny paradygmat jako teologii integralnej, o czym mówił przywołany przez ojca profesora Zachariasza na początku Jan Paweł II, spotykając się z uczestnikami Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca teologów duchowości i mariologów stwarzałaby optymalne warunki do odbudowywania teologii integralnej w Polsce.